Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy. Na początek przypomnienie dla panów. W listopadzie szczególnie zwracamy uwagę na profilaktykę mężczyzn, tym bardziej, że statystyki nie są dobre.
W 2019 było około 150 chorych, w 2023 było już 173 chorych, u których rozpoznano raka jądra.
Trwa akcja Movember, zachęcająca do badań i od tego tematu zaczniemy. Potem w naszym magazynie problem, który dotyka przede wszystkim kobiety, czyli lipoedema. Widoczny objaw to grube nogi.
Bardzo zależy nam na tym, żeby nas widzieć, bo kobiety nie są diagnozowane przede wszystkim dlatego, że nie są widoczne. Czyli ta choroba jest mylona z innymi chorobami, no albo ona jest niediagnozowana.
Pod koniec listopada w Poznaniu odbędzie się forum Grube Sprawy właśnie dla chorych na tę chorobę i ich bliskich. W drugiej części magazynu o akcji edukacyjnej dla cukrzyków. Powikłania należy leczyć jak najszybciej.
Pierwszymi objawami są zaburzenia czucia na stopach. My się spotykamy z pacjentami, którzy sobie przebili nogę na przykład gwoździem i chodzą z tym gwoździem, nie zdając sobie sprawy z tego, że mają wbity gwóźdź w stopę.
Za kilka dni okazja do bezpłatnych badań w ramach Światowego Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej. A na koniec o nowym ważnym miejscu w Poznaniu, gdzie wsparcie dostają pary, które utraciły dziecko w czasie ciąży.
Jeżeli pacjentka planuje zajście w pierwszą ciążę po 35 roku życia, to już musi się liczyć z tym, że ma większe ryzyko utraty ciąży ze względu na to, że jakość tych komórek jajowych jest mniejsza.
To pierwsza taka poradnia w Polsce i o niej więcej pod koniec naszego magazynu. Zapraszamy.
Akcja profilaktyka.
Listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami, którzy zmagają się z rakiem jądra czy rakiem prostaty. W ramach akcji Movember panowie zapuszczają wąsy, by zwrócić uwagę na to, jak ważne są badania profilaktyczne i samobadanie. Rośnie liczba młodych mężczyzn, u których lekarze wykrywają raka jądra. To także efekt większej świadomości i regularnych badań. O akcji Movember rozmawiam z profesorem Andrzejem Antczakiem, kierownikiem urologii w Miejskim Szpitalu imienia Strusia w Poznaniu.
Jest to wieloletnia akcja, która promuje profilaktykę chorób nowotworowych u mężczyzn. Z racji tego, że choroby nowotworowe urologiczne są najczęstszą przyczyną nowotworów u ludzi młodych. Jest to rak jądra i jedną z trzech najczęstszych przyczyn nowotworów u starszych mężczyzn jest rak prostaty. W związku z tym staramy się, żeby panowie dbali o swoje zdrowie poprzez samo badanie jąder, a drugą opcją dla starszych panów jest opcja wizyt u urologa po wykonaniu badania PSA, profilaktyka chorób nowotworowych. Jak wiemy, profilaktyka ma to na celu, żeby zapobiegać powikłaniom wynikającym z późno rozpoznanych chorób nowotworowych.
A jak Państwo obserwujecie, panowie chcą się badać, czy tu jest gorzej?
Jest coraz większa świadomość. Nie wiem, jak wygląda to w innych regionach, ale w Wielkopolsce ta świadomość jest coraz większa. Oczywiście przychodzą pacjenci mówiąc tam różne rzeczy, ale wiadomo, że chodzi o to, żeby ich zbadać. I ta świadomość powoduje, że my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, bo wykrywamy tych nowotworów coraz więcej, zapobiegamy rozwoju choroby zaawansowanej, która jest trudna do leczenia.
Jak młodzi pacjenci chorują, na przykład na raka jądra?
Zebrałem sobie z Krajowego Rejestru Nowotworów informację, że w Wielkopolsce w 2019 było około 150 chorych, w 2023 było już 173 chorych, u których rozpoznano raka jądra i byli leczeni zabiegowo w Wielkopolsce. A śmiertelność jest poniżej 1 na 1000 mieszkańców, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dzisiaj rak jądra jest bardzo dobrze leczony. Zaczynamy oczywiście od zabiegu operacyjnego, usunięcia jądra i wysłania go do badania histopatologicznego. Następnie pacjenci są konsultowani i jeżeli wymagają tego, leczeni przez onkologów.
Czyli młody mężczyzna tak co miesiąc, jak kobieta bada piersi, tak on powinien sobie
tak,
jądra
zbadać. To by była najlepsza opcja, to jeżeli potrafimy namówić młodych ludzi do tego, żeby sobie co miesiąc w trakcie toalety, prysznic wzięli i zbadali jądra. Jeżeli będą wyczuwali jakiekolwiek niepokojące guzki, stwardnienia, to wizyta u urologa jest jak najbardziej wskazana. Urolog wtedy podejmuje odpowiednie, poza badaniem przedmiotowym, wykonuje USG, wykonuje badania w kierunku markerów nowotworowych i jeżeli jest taka potrzeba, kieruje pacjenta do terapii w oddziale urologicznym.
A jeśli chodzi o tych starszych panów, trzeba mieć skierowanie na badanie w kierunku PSA?
To jest w kompetencji lekarza rodzinnego, ale jest całe mnóstwo programów. Bardzo dużo w tej chwili jest zakładów pracy, którzy w ramach badań okresowych u mężczyzn powyżej 40 roku życia proponują czy zalecają badanie PSA. To jest świetna profilaktyka, bo jest to pierwszy taki krok do leczenia czy diagnozowania raka prostaty. Panowie po 50 roku życia powinni rutynowo, raz w roku zrobić sobie badanie PSA i pójść do urologa, żeby zbadał, bo to jest kolejny krok, zrobił USG i jeżeli takie są wymagania, coś go zaniepokoi, tego urologa, który będzie badał pacjenta, powinien ten pacjent mieć diagnostykę w kierunku raka prostaty. I również dzisiaj jest taka sytuacja, że to, co możemy zaproponować pacjentom z rakiem prostaty w terapii, jest naprawdę komfortowe z punktu widzenia pacjenta.
A jeśli teraz chodzi o tą ścieżkę, mamy przekroczony ten wynik PSA i to lekarz rodzinny wypisuje skierowanie do Państwa, do urologa?
Skierowanie do poradni urologicznej jest wymagane przez NFZ i w związku z tym powinien to zrobić lekarz rodzinny, ale może zrobić to każdy lekarz mający dostęp do systemu. I on kieruje takiego pacjenta do urologa. Urolog wykonuje badanie i USG, najczęściej nadłonowe. Jeżeli nadal potwierdza niedobry wynik PSA, to kolejną ścieżką jest wykonanie rezonansu magnetycznego. Jeżeli ten rezonans magnetyczny prostaty również jest niedobrym wynikiem dla pacjenta, to wtedy wykonuje się biopsję. Jest wiele poradni, nie ma problemu, żeby się zorientować i są poradnie, które mają krótsze terminy i oferują pełen zakres takiej diagnostyki w kierunku raka prostaty. Te akcje, które my jako lekarze organizujemy, a w przypadku chorób nowotworowych mężczyzn, to jest ta listopadowa akcja Movember, mamy uświadamiać pacjentom, że to nie jest żaden strach, a wręcz przeciwnie, to tylko i wyłącznie gwarantuje, że będzie mniej komplikacji, jeżeli się zgłosimy, jeżeli lekarz nas zbada, jeżeli potwierdzi lub wykluczy. Może to nie jest jakiś taki lawinowy skok, ale coraz większa jest świadomość, jest również nacisk i rodziców, jeżeli to dotyczy młodych bardzo ludzi, i partnerek, które mówią o tym, żeby idź, zbadaj sobie, bo chcemy, żeby to nasze życie wyglądało lepiej i nie było w nim komplikacji. Także to nie tylko akcja skierowana do młodych mężczyzn, ale również do ich rodzin, do ich najbliższych, którzy nas wspierają, wysyłając czy kierując młodych do, albo do samobadań, albo do wizyty u lekarza urologa.
O choroba! Jak to się leczy?
22 listopada w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolskie Forum Grube Sprawy. Organizatorem jest Poznańska Fundacja Postawmy na Nogi, która swoim wsparciem otacza kobiety chorujące na lipoedemę. To przewlekła, bolesna i wciąż zbyt rzadko diagnozowana choroba, na którą cierpi nawet 10% kobiet.
Większość z nich latami nie wie, skąd biorą się dolegliwości, ani że można sobie pomóc. Chorobie poza bólem fizycznym często towarzyszy depresja, obniżona samoocena i poczucie niezrozumienia. Dlatego tak ważne jest nagłośnienie tego tematu i o tym rozmawiam z Katarzyną Woźniak z Fundacji Postawmy na Nogi.
Grube używa się w różnym kontekście, również w kontekście ważności. Taka była moja intencja, żeby to wydarzenie, czyli zgromadzenie kobiet, które borykają się z problemem grubych nóg, czyli z lipoedemą, to wydarzenie zgromadziło te kobiety w miejscu, gdzie mogą dowiedzieć się, co robić z tą chorobą, jak z nią żyć, troszeczkę pójść w kierunku akceptacji, ponieważ też będziemy mieć spotkanie z psychologiem.
Jak duża grupa osób boryka się z tym problemem grubych nóg i w ogóle z tą chorobą lipoedemą?
Niestety w Polsce takiej statystyki nie ma, natomiast statystyka zrobiona na świecie w różnych krajach potwierdza, bo to jest właściwie jednoznacznie przenoszone na inne kraje, potwierdza, że około 10-11% kobiet boryka się z tą chorobą. Ona jest często niezdiagnozowana, ale jest.
Bardzo duża grupa, a jednocześnie tej choroby formalnie w rejestrach NFZ-u nie ma.
Niestety nie. ICD-10, które funkcjonuje w naszym kraju, nie ma tam numeru nasza choroba. ICD-11 już jest i my jako fundacja bardzo, bardzo walczymy i bardzo zależy nam na tym, żeby nas widzieć, bo kobiety nie są diagnozowane przede wszystkim dlatego, że nie są widoczne. Czyli ta choroba jest mylona z innymi chorobami, albo właśnie przez to, że wielu lekarzy tej choroby nie uznaje, tutaj taki cudzysłów, to ona jest niediagnozowana.
Gdzie Pani szukają pomocy, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób wygląda to leczenie?
Leczenie jest bardzo trudne. Właściwie to jest życie z chorobą przewlekłą. Nie można powiedzieć, że da się ją wyleczyć. Można sobie pomóc przez różnego rodzaju działanie. Do kogo się udać? Tu jest też bardzo duży wachlarz. To znaczy możemy trafić do lekarza rodzinnego, który wie, o co chodzi z naszą chorobą i powie, że tak, pani ma lipedemę. Możemy trafić do angiologa, możemy trafić do chirurga, do dermatochirurga, ale to wszystko jest kwestia indywidualna lekarza, bo lekarz może tę chorobę diagnozować, ale może i nie umieć jej diagnozować. Dlatego też jest fundacja, można się do nas zwrócić z pytaniem, do kogo mam iść, żeby tę diagnozę potwierdzić bądź nie.
To jest bardzo ważne, żeby ta choroba została zauważona i żeby zauważone zostało powszechnie, jak drogie jest leczenie, jakie to są koszty.
No więc powiem tak krótko i właściwie tylko o jednej rzeczy, która jest bardzo istotna. My koniecznie musimy korzystać z odzieży kompresyjnej. Odzież kompresyjna płaskodziana, czyli taka szyta na miarę, powinna być wymieniana raz na pół roku. Odzież kompresyjna powinna być prana codziennie, ponieważ wtedy włókna odzyskują kompresję i działają dobrze na naszą tkankę. Koszt takich rajstop bądź leginsów to jest między 1800 a 2500 za jedną parę, bez refundacji. Powinnyśmy mieć dwie pary na zmianę, no bo wiadomo, że nie wyschnie, zwłaszcza, że tego się nie wiruje, nie suszy przy kaloryferze i tak dalej. I potrzebujemy takich rajstop minimum bądź leginsów 4 w roku. To jest kwota niebagatelna, około 10 tysięcy. Do tego potrzebujemy drenaży. Powinnyśmy chodzić na drenaże manualne. Mniej więcej jeden kosztuje 200 zł. Nie są to też zabiegi refundowane. Powinnyśmy korzystać z maszyny, dobrze ją mieć w domu. To jest kolejne kilka tysięcy, które musimy wydać, żeby mieć jakby zabezpieczone. Nie wspomnę o operacji, która bardzo często jest operacją potrzebną, chociażby z tego względu, że nasza choroba nieleczona, niezadbana przez dietę i wszystkimi takimi możliwymi rzeczami, którymi możemy zadbać, musi być operowana, bo to jest jedyny moment taki, żeby przeciwdziałać inwalidztwu.
To forum 22 listopada, do kogo jest skierowane? Czy każda osoba, która podejrzewa, że być może właśnie to jest lipedema, może też przyjść?
Jak najbardziej. Zapraszamy kobiety, zapraszamy również osoby, które żyją z kobietami chorymi na lipedemę. Zapraszamy wszystkie te kobiety, które zastanawiają się, czy przypadkiem ten problem ich nie dotyczy. Na forum, oprócz tego, że będzie dr Agnieszka Czarnecka, wybitny znawca i operator naszej choroby i będzie przybliżać nam, co jest ważne w tej chorobie, będzie również dr Magdalena Maj, która pracuje tutaj w Poznaniu i która diagnozuje, więc będzie też możliwość sprawdzenia. Konsultacji oczywiście będzie miała swoje USG, więc jak najbardziej będzie można sobie sprawdzić, czy faktycznie to, co podejrzewam, jest faktem. Będziemy mieć też spotkanie z psychologiem. Oprócz wykładu będą też warsztaty, gdzie zastanowimy się, jak żyć z przewlekłą chorobą, jak lepiej z nią żyć, jak sobie radzić. Będziemy mieć też takie spotkania z fizjoterapeutkami, które pomogą nam, nauczą nas pewnych rzeczy, że tak powiem, bezkosztowo, żeby później można sobie było zrobić swój własny autodrenaż, w jaki sposób pracować z napięciami. I takich artystycznych rzeczy też się zadzieje, bo będzie pokaz mody i będzie recital Joanny Łęckiej, świetnej wokalistki, również chorej na lipedemę.
Forum odbędzie się 22 listopada w Domu Kultury Orle Gniazdo w Poznaniu. Wszelkie informacje na stronie Fundacji Postawmy na Nogi. Czas na piosenkę, po niej materiał o tym, że jesteśmy w niechlubnej czołówce, jeżeli chodzi o amputację nóg.
I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. How many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder
about your friends that are not. I wonder I do. And children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, wonder, don't you?
Magazyn na zdrowie.
Druga połowa listopada to okazja dla cukrzyków, by dokładnie zbadać, czy nie są zagrożeni różnymi powikłaniami. 17 listopada rozpoczyna się Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej.
Okazuje się, że Polska przoduje w niechlubnym rankingu amputacji kończyny dolnej, koniecznej z powodu powikłań cukrzycy. Jak to zmienić? O tym rozmawiam z doktorem Adamem Węgrzynowskim, pracującym w poradni stopy cukrzycowej w Szpitalu Miejskim imienia Raszei w Poznaniu i Klinice Podowie.
Na zdrowie.
Na cukrzycę w Polsce choruje około 3 milionów ludzi. Ile z nich jest narażonych na powikłania?
Wszyscy powikłania mają właściwie prawie wszystkie osoby z cukrzycą w mniejszym bądź większym stopniu. Natomiast kwestia stopy cukrzycowej, ona się rozwija u około 15-30% pacjentów z cukrzycą. Bardzo zależy to od tego, jak ta cukrzyca jest prowadzona, w jaki sposób jest ta cukrzyca wyrównana metabolicznie, jaki jest to oczywiście też rodzaj cukrzycy. Mamy tych rodzajów bardzo dużo. Czy pacjent jest leczony insuliną, czy nie jest leczony insuliną? No, na to ma wpływ bardzo dużo różnych czynników, a również genetyka. Także tutaj reguł nie ma.
Kiedy zaczyna się problem?
Takimi pierwszymi objawami, które zwykle pacjentów dotykają, a oni sobie z tego w ogóle nie zdają sprawy, są zaburzenia czucia na stopach. To są takie bardzo dziwaczne rzeczy. My się spotykamy z pacjentami, którzy sobie przebili nogę na przykład gwoździem i chodzą z tym gwoździem przez kilka godzin dosłownie, nie zdając sobie sprawy z tego, że mają wbity gwóźdź w stopę. Takimi mniej drastycznymi sytuacjami są na przykład wbite kawałki szkła, które gdzieś tam się zawieruszyło po zbitej szklance w domu. Takie numery, że wnuczek dziadkowi wrzucił klocka do buta i dziadek sobie z tego nie zdawał sprawy i przez cały dzień chodził z takim klockiem w bucie, to są na porządku dziennym. Pacjenci sobie z tego nie zdają sprawy, bo po prostu mają zaburzone czucie. Czucie bólu, czucie dotyku, czucie głębokie. Później dochodzą oczywiście jeszcze kłopoty z ukrwieniem. To jest następny punkt, który musimy bardzo, bardzo wnikliwie rozpatrywać i bardzo dokładnie badać. Pacjenci, którzy mają miażdżycę, są po zawałach, bardzo często chorzy na cukrzycę właśnie, chorują na chorobę niedokrwienną serca, mają udar mózgu. To też ma znaczenie, jeśli chodzi o ich naczynia krwionośne w nogach, w stopach.
To co w takim razie robić?
Zaburzenia czucia warto sprawdzać, to znaczy uświadamiać sobie. Ja bardzo często słyszę takie sygnały od moich pacjentów: o panie doktorze, ja jestem bardzo wytrzymały na ból i nic nie czuję, może pan robić wszystko. Stopy są bardzo wrażliwe. Jeśli ktokolwiek zauważa tylko taki nawet niewielki sygnał, że mógłby nie czuć czegoś w bucie. Można sobie zrobić taki test, czy czuję te klocki tak, jak czułam to kiedyś na przykład. Chociaż zdecydowanie lepiej udać się do kogoś, kto w sposób profesjonalny zbada to czucie. Jest to badanie zupełnie nieinwazyjne, proste, bardzo szybkie, a mówiące bardzo wiele na temat tego, co można dalej z takim pacjentem zrobić i przede wszystkim, czy jest on narażony na gorsze powikłania, jak na przykład rana na stopie, bądź nawet amputacja palca, czy nawet całej kończyny.
No bo właśnie kolejne etapy, jeżeli pacjent zaniedba to, albo lekarz tego nie zauważy, to jest właśnie powstanie rany i to rany trudno gojącej się.
I to jest nasza, że tak powiem, największa bolączka w Polsce. Jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o amputowalność stóp u chorych na cukrzycę.
Szarym końcu, czyli robimy tego najwięcej.
Niestety tak. Niestety tak to w tej chwili wygląda. I no, ta tendencja nie chce się nam odwracać. No, miejmy nadzieję, że właśnie akcje, które planujemy właśnie w najbliższym czasie w tej chwili, to będą takie akcje, które uświadomią przede wszystkim naszym pacjentom, że ta cukrzyca to nie jest tylko wysoki cukier we krwi, że to choruje cały organizm, stopy również i mamy bardzo poważny kłopot, jeśli coś się zacznie dziać z tymi ludźmi.
Jak wygląda leczenie? Przychodzi pacjent, mówi, że zauważył, że nie ma czucia. Czy jest jeszcze szansa na to, żeby on zachował nogi?
Oczywiście. No właśnie o to nam chodzi, żebyśmy wychwycili wszystkich pacjentów, którzy mają już jakieś początki neuropatii, a jednocześnie nie mają owrzodzeń na nogach, nie mają ran. Jeśli to się nam uda, no to właściwie profilaktyka, zawsze profilaktyka jest najtańsza i najskuteczniejsza. Więc ta profilaktyka w postaci odpowiedniego obuwia, w postaci odpowiednich wkładek do butów i nie myślę tutaj o wkładkach takich kupowanych gdzieś w sklepie, tylko raczej dobieranych indywidualnie dla każdego pacjenta osobno. No to są najprostsze, najbardziej banalne rzeczy, które przez wiele, wiele lat pozwalają unikać jakichkolwiek owrzodzeń na nogach. Zdarzają się niestety takie sytuacje, że trzeba taką nogę obciąć i, no, i wtedy jest to bardzo poważny problem dla tego pacjenta, bo mamy dowody na to, że amputacja kończyny przyspiesza śmierć. Nie dość, że połowa naszych pacjentów umrze po amputacji kończyny w ciągu kolejnych 3 do 5 lat. To jest bardzo, bardzo duża śmiertelność. To jest śmiertelność, która jest wyższa niż śmiertelność po rozpoznaniu na przykład raka jelita grubego albo raka sutka. To jest dość dziwne porównanie amputacji do raka na przykład, ale to musi uświadomić nam, że amputacja kończyny nie ratuje nam życia, wręcz przeciwnie. Więc my tego unikamy za wszelką cenę. Natomiast taka sytuacja, gdzie cokolwiek się zaczyna dziać, jesteśmy w stanie niemalże prawie wszystkie objawy odwrócić, jeśli podejmiemy odpowiednie leczenie. Więc jest o co walczyć.
Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej rozpoczyna się 17 listopada. Wtedy niektóre placówki będą organizowały bezpłatne porady dla osób chorych na cukrzycę. Spis tych placówek jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
Na zdrowie!
Takiej poradni w Polsce wcześniej nie było. W Klinice Przypolnej w Poznaniu powstała poradnia dla par, które utraciły dziecko w czasie ciąży. 2% kobiet w Polsce mierzy się z problemem nawracających poronień.
W poradni lekarze szukają przyczyn, przeprowadzając cały zestaw badań. Pierwsze pary już korzystają z pomocy poradni. Jak ona działa? O tym rozmawiałam z kierownik Kliniki Rozrodczości i Ginekologii Szpitala Przypolnej w Poznaniu, profesor Małgorzatą Kędzią.
To jest pierwsza tego typu poradnia. Wynika to z faktu, że jest po prostu takie zapotrzebowanie. Pacjentki, które utraciły ciążę, do tej pory tak naprawdę nie miały się gdzie zgłosić, nie miały gdzie pójść po poradę, po diagnozę, po rozwiązanie ich problemów. Na pewno będziemy starać się postawić diagnozę, dlaczego doszło do utraty ciąży. Czy nam się to uda? Nie wiem. Ale będziemy próbować. Po zastosowaniu całościowej diagnostyki nie daje się postawić przyczyny u 25% pacjentów. Ale jeżeli nawet ta diagnoza będzie postawiona u 3/4, to uważam, że to już będzie bardzo, bardzo dużo.
Można powiedzieć, że coraz więcej par ma z tym problem?
Niestety tak. Niestety zauważamy, że coraz więcej osób zaczyna mieć problem z płodnością. Katarzyna Orzegowska, jestem pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Niepłodności i jako lekarz zajmuję się koordynacją programu prokreacyjnego Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o diagnostykę i leczenie niepłodności. I coraz więcej osób też w młodym wieku niestety nie zachodzi w ciąży. ciążę. Dlatego próbujemy to zmienić.
Państwo diagnozujecie jakieś przyczyny tego zjawiska?
Tak, mamy pełną ofertę, taką zgodną z rekomendacjami medycznymi, faktycznie badań, które możemy parze zlecić, zarówno badań, które wykonuje się z krwi, jak i badań obrazowych, ale również pod kątem męskiej niepłodności badań nasienia, zarówno podstawowych, jak i rozszerzonych, więc to jest naprawdę dużo szerszy zakres niż oferowały wcześniej poradnie i odpowiada to zapotrzebowaniu i rekomendacjom w tym temacie.
A tych przyczyn niepłodności gdzie należy szukać? Jak Państwo obserwujecie tę sytuację?
Widzimy, że 50% przyczyn to są po stronie kobiety, a 50 po stronie mężczyzny, dlatego chcemy widzieć parę jako całość. Pod kątem mężczyzn zazwyczaj są to problemy z obniżonymi parametrami nasienia. Globalnie się obniża od lat i to jest bardzo często kwestia stylu życia, niestety z diety, plastików wszechobecnych. U kobiet są to często zaburzenia hormonalne. No i jeżeli kobieta zaczyna później starania o ciążę, to niestety ten wiek też jest bardzo dużym aspektem i przez to jakość komórek jajowych też się obniża.
Szukanie tej przyczyny to jest taka żmudna, często wielomiesięczna praca?
Niestety tak, niestety nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, jaka jest przyczyna. To są bardzo często przyczyny genetyczne, zaburzeń rozwoju, o których jeszcze nie wiemy, ale bardzo mocno trzeba podkreślić fakt, że na zachodzenie w ciąży ma bardzo istotny wpływ styl życia. To, czego my wszyscy nie chcemy często akceptować, że to, co jemy, to czy się ruszamy, czy jesteśmy otyli, ma niesamowity wpływ na płodność i tą edukację stylu życia też się staramy u tych par wprowadzać i też pod tym kątem jak diagnozować, tak? Czy nie ma takich dodatkowych chorób, może nie do końca kojarzonych z niepłodnością, które mogą przez nasz styl życia, szeroko pojęty, wpływać na płodność.
To jest poradnia dla par. Program prokreacyjny zakłada, że będą tam zgłaszały się pary, bo nie możemy również pomijać tego czynnika męskiego. Mężczyzna jak najbardziej jest istotny w tym, żeby para doczekała się potomstwa. Nie tylko chodzi o jego wiek, nie tylko chodzi o jego nawyki, ale przede wszystkim to jest bardzo ważne, jaka jest ta jakość nasienia i będą takie zaawansowane badania, w których to będziemy sprawdzać.
Państwo obserwujecie taki par, które tracą dziecko, jest więcej?
Ja mogę powiedzieć tak, że w ogóle jest coraz mniej kobiet, które deklarują chęć bycia w ciąży. My to obserwujemy, że porodów jest znacznie, znacznie mniej. Przesunął się znacznie wiek zachodzenia w pierwszą ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w pierwszą ciążę po 35 roku życia, to już musi się liczyć z tym, że ma większe ryzyko utraty ciąży ze względu na to, że jakość tych komórek jajowych jest mniejsza. W związku z czym można powiedzieć, że wśród tych par starszych na pewno będzie więcej tych niepowodzeń.
Mamy panią psycholog, która też od lat już pracuje z nami w ośrodku leczenia niepłodności i ten program też zapewnia opiekę psychologiczną od początku, więc każdej parze sugerujemy i zalecamy, żeby porozmawiała z psychologiem, natomiast też no, jeżeli chcą być dłużej objęci opieką, mają na każdym etapie problemu leczenia jakiś problem, który chcieliby omówić, to jak najbardziej mogą z opieki psychologicznej skorzystać.
Bo rozumiem, że ten stres się indukuje, tak? Są w stresie, bo chcą mieć dziecko, nie mają, to jest ciągle jakby poziom wyżej.
Tak, to jest troszeczkę błędne koło. Z jednej strony same problemy psychologiczne, stres związany z pracą, z życiem codziennym, z tempem życia, może wpływać na to, że jesteśmy bezpłodni lub mamy obniżoną płodność i to zarówno u mężczyzn, wiemy dobrze, że może to wpływać na pożycie ogólne, ale u kobiet zaburzenia stresowe mają wpływ na po prostu nasz cykl hormonalny. Sam aspekt psychologiczny może być przyczyną niepłodności, a z drugiej strony ta mozolna droga do posiadania potomstwa może wprowadzać niestety dużo problemów, zarówno w związku, jak i po prostu obniżenie gdzieś własnego samopoczucia i dlatego ta opieka psychologiczna jest na każdym etapie bardzo ważna.
I to już wszystko w naszym magazynie. Można go odsłuchać, podobnie jak poprzednie, na stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.